Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku. Magdalena Ogórek się kłania, to są rozmowy pod krawatem, a w studiu już ze mną gość tym razem nie pod krawatem, ponieważ jest to kobieta, jest to członek Rady Ministrów, pani minister Beata Kempa, osoba, która odpowiada za sprawy pomocy humanitarnej. Dzień dobry, pani minister.
Witam serdecznie, witam wszystkich, którzy słuchają Radio Szczecin.
I oczywiście o pomoc humanitarną będę niebawem panią pytać, ale wczoraj wystąpienie przed Sejmem miał pan premier Mateusz Morawiecki i powiedział do opozycji tak, to tutaj powinna stać polska rodzina. Ona by wam powiedziała, ile ten rząd dobrego zrobił. Pani minister, co statystyczna polska rodzina z trójką dzieci powiedziałaby opozycji dzisiaj?
Myślę, że przede wszystkim również te słowa, które zostały wczoraj wypowiedziane, że też polska rodzina przepięknie zdała egzamin, dlatego że to opozycja i niektórzy członkowie opozycji zarzucali, że środki, które na przykład przeznaczamy na program Rodzina 500+, będą środkami, które będą zmarnowane, że rodzice będą rezygnować z pracy, że w jakiś określony sposób będą nie tak przekazywane, jak to pierwotnie zakładaliśmy. Nic z tego, kompletne bzdury. Naprawdę, trzeba było tylko i wyłącznie zaufać polskim rodzicom, zaufać rodzinie. To oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne ich dzieciom. Najlepiej znają te potrzeby i potrafią je świetnie realizować. I myślę, że dzisiaj polska rodzina może bezpiecznie i spokojnie realizować swoje podstawowe obowiązki, wiedząc gdzieś z tyłu głowy, że jeżeli nawet cokolwiek się w życiu podzieje, prawda, właśnie, czy utrata pracy, czy jakieś sytuacje bardzo trudne, takie przecież dzieją się często, to jednak państwo te środki na utrzymanie i pomoc w wychowaniu dzieci, bo taka była idea, zapewnia. I ja myślę, że to, że po raz pierwszy wiele dzieci mogło po raz pierwszy wyjechać w ubiegłym, czy dwa lata temu, czy w ubiegłym roku na wakacje, to jest piękny syndrom. Ja bardzo się cieszę, bo jestem co roku nad Polskim Morzem, zachęcam.
Pani minister, 70% piękna, Polaków tak, w tym roku to, wyjedzie na wakacje.
Jak widzę naprawdę te dzieciaki uśmiechnięte, zadowolone, radosne, to przecież to wybrzeże jest jeszcze piękniejsze.
No tak, nie uważam, że... bo przypominam, że polscy celebryci wypowiedzieli się kilkakrotnie, że niestety, ale Polacy, którzy tłumnie przyjechali na polskie plaże, bo wreszcie mieli tą możliwość dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, przeszkadzają niektórym tak zwanym elitom.
To ja powiem tak, jakim trzeba być człowiekiem, jakąś prawda? Przeszkadzają dzieci. Naprawdę, to jest po prostu bez komentarza należy pozostawić, bo to jest kwestia podejścia do odpowiedzialnego też podejścia do przyszłości naszego narodu. Te dzieci to jest po prostu nasza przyszłość. Przecież to one będą tworzyć za chwilę historię naszego kraju. To one też będą o nas dbać, kiedy my już pewnie nie będziemy mogli z przyczyn oczywistych. Więc to wszystko naprawdę razem się zazębia i to jest nasz kraj. Jeżeli będziemy dbać o nasze dzieci, to myślę, że dalej już będzie tylko bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę i myślę, że ta polska rodzina pewnie zazwyczaj statystycznie bardzo kulturalna, no byłaby zażenowana tego typu zarzutami.
Pani minister, pani powiedziała o zaufaniu, że rodziny polskie mają zaufanie do rządu Prawa i Sprawiedliwości, a raptem przedwczoraj Sławomir Nitras powiedział, że my, Platforma Obywatelska, będziemy sprawdzali, czy z uwagi na 500+, które teoretycznie Platforma chce zostawić, chociaż kiedyś była przeciwna temu programowi, my będziemy sprawdzali, czy matka aby nie zwalnia się z pracy, ponieważ jest to naganne. Co pani na to?
Poziom bezczelności naprawdę sięgnął zenitu.
Matka ja uważam, nie ma prawa, że prawa tak, wybrać, że zwalnia się z pracy.
Dostatecznie wiele razy Platforma Obywatelska wkraczała swoimi butami w życie rodzin, by nie przypomnieć pomysłu dotyczącego chociażby sześciolatków obowiązkowego pójścia wtedy do szkół. Pamiętamy wiele dzieci do szkół, pamiętamy wiele dramatów, bo to rodzice znali najlepiej swoje dzieci, jakby potrafili ocenić razem z fachowcami, czy to dziecko jest gotowe, czy nie, a nie państwo jako takie, prawda? A my pozostawiliśmy tą decyzję właśnie rodzicom.
Uważamy, ja dzisiaj Sławomir Nitras mówi, że to Platforma będzie decydowała, czy matka ma zostać z dzieckiem w domu, czy ma pracować.
Ja proponuję, żeby pan Nitras, krótko mówiąc, naprawdę przypomniał sobie, że naprawdę żyjemy w wolnym kraju, że mamy prawa i godność, że takie prawa i godność ma przede wszystkim matka i ojciec, że jest to zagwarantowane w Konstytucji i
mają
nic nikomu
wyboru.
I takiemu, przede wszystkim takiemu politykowi do tego, żeby wkraczać w tak brutalny sposób w życie i decyzje rodziny. Ja powiem więcej. Jestem przeszczęśliwa i bardzo dumna z tego, że będzie wchodził w życie pomysł, który przypomnę, może nieskromnie, ale byłam autorką projektu. Wtedy nazwałam ten projekt Zawód Mama. Uważałam, że jeżeli kobieta urodzi, wychowa albo weźmie w wychowanie, bo to jest równoznaczne, prawda, z biologiczną rodziną dzieci, tam pozostawiam do dyskusji, czy troje i więcej, czy większą ilość. W każdym razie wtedy, żeby miała prawo na przykład do najniższej emerytury. Jeśli jednocześnie będzie pracować, oczywiście to uposażenie będzie zdecydowanie większe, ale szło o to, aby pokazać, że praca, jaką wkłada matka czy ojciec w wychowanie dzieci, jest taką samą pracą jak każda inna, by nawet powiedzieć jeszcze cięższą, prawda?
Kiwam głową jako matka.
Więc oczywiście ja również i chylę czoła przed tymi wszystkimi mamami. I jest to też taki hołd wszystkim tym kobietom, które poświęcają się właśnie wychowaniu dzieci. Jest to naprawdę bardzo zaszczytne i docenienie przez państwa tego faktu, przez państwo jako takie tego faktu, jest kolejnym krokiem. I naprawdę bardzo się cieszę, że Zjednoczona Prawica, że formacja, w której przychodzi mi teraz pracować i służyć Polsce, będzie ten, za chwileczkę ten projekt procedować. I bardzo dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu premierowi Morawieckiemu, że ten pomysł będzie procedowany. Ja jestem szczęśliwa. Miałam takie dwa projekty, idąc te 13 lat temu do dużej polityki. Pierwszy to było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Stało się ciałem. A drugi projekt to był właśnie projekt Zawód Mama. Dzisiaj Mama Plus. Jak go zwał, tak zwał. Ważne, że docenimy polskie matki.
Pani minister, ja myślę, że wiele mam nas teraz słucha z uśmiechem na twarzy. Natomiast być może słucha nas też Kuba Hartwig, niepełnosprawny syn pani Iwony Hartwig, który oznajmił, że pan premier Morawiecki coś mu obiecał, a żadnej pomocy nie ma. Jak to jest tak naprawdę z tą pomocą, pani minister?
Ja myślę, że wczorajsza debata przede wszystkim pokazała, że po raz kolejny staraliśmy się zakomunikować, że w tej całej bardzo trudnej sytuacji, niewątpliwie jest to bardzo trudna sytuacja, te postulaty, które podnoszą i rodzice dzieci osób niepełnosprawnych i dorosłych niepełnosprawnych, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych są jak najbardziej słuszne. One narastały przez wiele, wiele lat. I by nie przypomnieć chociażby też kwestie, jakie związane były z tymi trudnościami, bo o tym możemy mówić bardzo długo. I one są bardzo poważne, bo to jest kwestia też podejścia do orzecznictwa, również w latach 90. Niejednolitości tego orzecznictwa. Czasami tego orzecznictwa z przyczyn bardziej socjalnych niż zdrowotnych. To wszystko narastało. I jeżeli do tego dołożymy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, w tym jeden z 2014 roku, dotyczący równego traktowania najogólniej rzecz biorąc i nierozróżniania, to rzeczywiście problem jest bardzo duży. Ale co nie znaczy, że on nie jest do rozwiązania, tylko że nie da się go rozwiązać w ciągu 10, 15 czy nawet tych 40 dni. Dlatego pani minister Rafalska podjęła naprawdę bardzo duży wysiłek i po raz pierwszy udało się w dużej mierze podnieść przede wszystkim zasiłek. To jest niezwykle ważne. Wczoraj również mówiliśmy o tym, że różnego rodzaju świadczenia, czyli środki, które będą na świadczenia, które są bardzo potrzebne osobom niepełnosprawnym, zostały podniesione, że
czyli można
wreszcie
zrobić to, czego Platforma przez 8 lat nie zrobiła.
Dokładnie, że te wszystkie wskaźniki naprawdę bardzo mocno poszły do przodu. One mogą być jeszcze, być może nieodczuwalne, bo tych potrzeb jest bardzo dużo i problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest bardzo dużo, ale ja myślę, że w spokoju, krok po kroku, zgodnie z tym, co pani minister Rafalska zapowiedziała, jest osobą bardzo konsekwentną i jak widzimy też jest skuteczną, prawda, bo podobno nie dało się wprowadzić programu 500+, a jednak ona to przeprowadziła razem z rządem, bo tu trzeba było przez współdziałania wielu ważnych ministerstw przeprowadzić. Tak samo tutaj, krok po kroku, myślę, że będzie można niebawem panu Kubie, którego naprawdę pozdrawiamy i ja bym chciała, aby zaapelować też do opozycji, aby nas nie różnić, abyśmy jednak rzeczywiście usiedli wszyscy wspólnie i o kwestii właśnie dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych porozmawiali. Przecież jeszcze chcę dodać, że postulaty wnoszone przez środowiskowe domy samopomocy. Tutaj też podnieśliśmy kwestię doposażeń, uposażeń. Więc ja myślę, że wiele się dzieje, ale prawdą jest, że jeszcze wiele stać się musi i nad tym bardzo poważnie rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje i bardzo poważnie nad tym się pochylamy. Bodajże były to podczas również tego protestu. Byłam tego świadkiem, aczkolwiek nie można mówić, co się dzieje na Radach Ministrów, bo one są oklauzulowane, ale tym niemniej naprawdę rząd nad tymi kwestiami bardzo poważnie się pochylał i będzie się pochylał za każdym razem, jak tylko pani minister Rafalska będzie pracę różnych zespołów przedstawiać, a z tego co wiem, będzie.
A propos właśnie pani minister Rafalskiej, osoby, która programem 500+ wyciągnęła wiele rodzin ze skrajnego ubóstwa. Pani minister, za co tak opozycja nienawidzi pani minister Rafalskiej?
Za skuteczność. To jest trochę tak, że jeżeli się przez 8 lat nie było skutecznym, praktycznie można powiedzieć, niewiele się zrobiło w tej kwestii, bo wczorajsze pohukiwanie jak gdyby i porównanie statystyk za lata 2015-2017, a 8 lat rządów Platformy naprawdę są porażające. I jeżeli tylko podać, że w 2009 roku kryterium dochodowe, jeśli chodzi o świadczenia z pomocy społecznej, było niższe niż minimum egzystencji, to powinno dać wiele do myślenia Platformie Obywatelskiej. A ubóstwo rodzin z osobami o niepełnosprawności wzrosło o 40% w latach 2009-2014. Tak spisałam sobie też chociażby z wczorajszej debaty i z tego, co wiem, się nie pomyliłam. A w 2015-2017 za naszych rządów obniżyło się o 40%, więc to pokazuje, że walka z ubóstwem, jeśli idzie o panią minister Rafalską i ten rząd, jest bezdyskusyjna i jest z sukcesami. Więc tutaj również, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby, bo to nie tylko jest kwestia osób niepełnosprawnych, ale cała sfera związana z zabezpieczeniem socjalnym, cała sfera związana z rentami, prawda, z chociażby też rynkiem pracy, bo to jest potężne ministerstwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę spadek bezrobocia, niebotyczny, jeszcze nigdy chyba takich danych pozytywnych w tej materii nie odnotowaliśmy od czasów, kiedy odzyskaliśmy niepodległość.
Opozycja nie chce tego widzieć.
No, dokładnie. Ja rozumiem, że... Bo dyskusja jest generalnie w tej chwili w Sejmie zupełnie niemerytoryczna. Wczoraj zachęcaliśmy opozycję, że oczywiście jest jeszcze dużo problemów do rozwiązania, ale żeby naprawdę siąść wspólnie, żeby złożyli chociaż kilka naprawdę sensownych projektów zamiast awanturowania się takiego dość, trzeba przyznać, prymitywnego. Więc w tej sytuacji tych dobrych elementów mamy tutaj bardzo dużo, ale oczywiście wciąż tą sytuację trzeba poprawiać. Dobrze, że w tej chwili jest czas koniunktury, że mamy też czas porządkowania naszych spraw związanych z finansami państwa, szeroko pojętymi, że jest wpływ chociażby z tych środków, które, no właśnie, to należy zapytać opozycję, co takiego robiła w czasach 2007-2015, że z kieszeni Skarbu Państwa, nas wszystkich, podatników, wydrenowano ponad 260 miliardów złotych. To jest pytanie podstawowe.
Komisja do spraw VAT-u ruszy przed wakacjami.
Mamy taką nadzieję. To jest, jeśli idzie o kwestię konsekwencji, to myślę, że będziemy tutaj również wiarygodni. To jest właśnie kwestia wiarygodności, czyli robienia konkretnych efektów, konkretnych wskaźników, a nie awantur, tak jak proponuje opozycja. Tak, ta komisja ruszy. Ta komisja naprawdę uważam, że będzie miała kluczowe znaczenie, dlatego że po pierwsze, jak każda komisja śledcza, powinna pokazać mechanizmy patologiczne, tak żeby więcej już do nich nie wracać, wyciągać wnioski, ale jednocześnie też kwestia ukarania winnych. No tak być nie może. Proszę zobaczyć, 262 miliardy złotych. To jest naprawdę potężna kwota. Jeszcze trochę i byłby jeden roczny budżet państwa. A więc to jest ten zabieg, który w ciągu 2 lat spowodował to, że nie tylko mogliśmy rozpocząć chociażby program Rodzina 500+, podnieść również te najniższe emerytury, to jest niezwykle ważne, podejmować różne inne odważne decyzje, jak chociażby podniesienie płacy minimalnej, stawki godzinowej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pokażemy te mechanizmy i nadal również konsekwentnie będziemy prowadzić politykę w tym zakresie, a więc pieniądze z kieszeni złodziei, a także konfiskata ich mienia, bo przecież trzeba wiedzieć, że fantastyczny projekt o konfiskacie mienia wszystkim przestępcom, tym, którzy nie będą mieli udowodnić, skąd to nabyte przez siebie w różny wątpliwy sposób mienie mają. To nie prokurator, to nie sąd będzie musiał udowodnić, tylko oni wreszcie. To pokazuje, że to są też już pierwsze bardzo poważne wpływy do budżetu państwa, które mogą być przeznaczane na realizację takich chociażby postulatów, jak postulaty osób niepełnosprawnych.
Pani minister, ABW zbada, czy poseł Stanisław Pięta mógł przekazać osobie nieuprawnionej informacje oklauzulowane. Czy Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość nie czekało zbyt długo z zawieszeniem posła Pięty? Czy nie można było tego zrobić wcześniej?
Ja powiem tak, dziwię się, że pan poseł Pięta w pierwszym dniu, kiedy te rzeczy wyszły na jaw, sam nie podjął tej decyzji, nie złożył oświadczenia, powinien natychmiast złożyć oświadczenie, odsunąć się od pracy w komisjach, a także przede wszystkim też od dokumentów. Mhm. To jest pierwsza rzecz, więc moim zdaniem w szybki sposób ta reakcja nastąpiła, jeśli idzie o najważniejsze osoby i najważniejsze gremia partyjne, i to jest słuszna decyzja, jak najbardziej. Ja sama byłam członkiem dwóch komisji śledczych i doskonale wiem, że bardzo trzeba było ważyć, z kim się człowiek spotyka, prawda? Nawet rodzina. Uprzedzałam również rodziny najbliższych, że to jest niezwykle ważne, kto się wokół, prawda, nas wszystkich, przepraszam za kolokwializm, ale kręci. To jest
czyli
ważne.
Nawet obok
przecież naprawdę takie osoby, które uzyskują tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa, bo taka jest fachowa nazwa, wcześniej również przechodzimy różnego rodzaju szkolenia i to są poważne szkolenia, które przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tam uczula się w sposób szczególny właśnie różnego rodzaju zjawiska, które mogą dziać się wokół osób, które mają dostęp do szczególnie tajemnic chronionych, w sposób, myślę tutaj o dokumentach ściśle tajnych, ale również pracy w komisji śledczej. To jest taka funkcja, która przede wszystkim też zobowiązuje. Więc ta reakcja była bardzo słuszna i sam fakt, że w tej chwili, nawet jeśli nie ma takiej z przyczyn proceduralnej jeszcze decyzji Sejmu na dzień dzisiejszy, jednak odsunięcie od prac jest niezwykle ważne.
Czy pan poseł Pięta ma jeszcze przyszłość w PiS-ie?
Moim zdaniem nie tylko nie w PiS-ie, to będzie decyzja oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, ale tutaj znając tą partię, będzie tutaj konsekwentna i bezwzględna w tym zakresie i słusznie. Natomiast, przepraszam, ale uważam, że wobec tej sytuacji, w której się znajdujemy, od polityka wymaga się więcej i powinno się wymagać więcej. W tym przypadku uważam, że sprawa jest zakończona i przyszłość jest, krótko mówiąc, bardzo wątpliwa. Polityczna oczywiście.
Pani minister, w obrębie pomocy humanitarnej co się obecnie dzieje? Pani wróciła jakiś czas temu z Jordanii, była tak. Pani na szczycie w Brukseli. Co można przekazać Polakom na temat całej tej kwestii?
Przede wszystkim tych potrzeb, jeśli idzie o w szczególności dzieci, ale też ofiary wojny, dorosłe również w Syrii. To jest niezwykle ważne. Dzisiaj nad tym się skupiamy, ale nie tylko. Te programy, które przeprowadzamy zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i przede wszystkim też dzięki panu premierowi przygotowujemy różnego rodzaju, razem z organizacjami przede wszystkim pozarządowymi, bo one mają tutaj kluczowe znaczenie, programy pomocowe, które są przeprowadzane w tym roku i to już są nowe programy. Naprzód była to wschodnia Guta, po ostrzale natychmiast była reakcja naszych polskich organizacji, polskiego rządu i tam dostarczyliśmy pomoc w tym zakresie, ale również przede wszystkim jest to permanentna pomoc medyczna. Dzisiaj więcej ludzi ginie w Syrii od spodu braku dostępu do lekarza niż od kul, aczkolwiek te oczywiście sieją spore spustoszenie. Natomiast jeśli idzie o projekty o takim szerszym jeszcze znaczeniu, pomocowe, niezwykle ważne, to oczywiście kraje wspomagające, czyli Jordania i Liban, one naprawdę tutaj bardzo dziękują i bez tej pomocy nie poradziłyby sobie z udźwignięciem wszystkich tych problemów, które niosą za sobą uchodźcy, ale ta pomoc medyczna w tej chwili chociażby Polska Misja Medyczna realizuje protezowanie około 300 matek, dzieci, osób tam na miejscu, więc to jest niezwykle ważny projekt, za który ja serdecznie bardzo dziękuję, ale my go wspomagamy kwotą około 2 milionów złotych. I wreszcie pomoc medyczna, taki program, który nazwałam Syria 2, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i tutaj będzie ta pomoc udzielana około 1100 osobom, a w tej chwili spotkałam się z biskupem Aleppo przedwczoraj, gdzie diagnozowaliśmy kolejne bardzo ważne potrzeby.
Ksiądz profesor Cisło wspomina, że tych potrzeb jest całe morze.
Całe morze. Ten biskup jest również szefem Caritasu Syria, więc bardzo długo rozmawialiśmy o tych potrzebach. Nowe schronienia na okres zimy, bo tam zima jest, jeśli idzie na przykład do Liban, Jordanii, niezwykle dotkliwa dla tych osób, które są przyzwyczajone do innych temperatur i tam około 1600 rodzin uchodźców w Libanie. Będziemy w tej materii wspomagać, ale również pomagamy w inny sposób. Mamy piękny program na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc to już jest inna półka. Tutaj jest wsparcie inicjatywy edukacyjno-formacyjnej, która jest adresowana dla studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją religijną, etniczną i przemocą. I tu ponad 1,5 miliona przekazujemy.
Czyli ta pomoc cały czas trwa.
Oczywiście, kilku doktorantów, którzy wrócili do różnych krajów, szczególnie Afryki, i są już takimi liderami w tym zakresie. No i wreszcie Caritas Polska, niezwykle ważna organizacja pozarządowa w Polsce, ciesząca się również estymą na całym świecie, szczególnie też i w Jordanii, w Syrii. Caritas w tej chwili realizuje również programy, ale ten bardzo ważny pomaga Grekom. Pomaga w Grecji na dwóch bardzo newralgicznych wyspach, Samos i Lesbos, i tam rozładowuje to napięcie, które w tej chwili jest z powodu tego, że tych imigrantów tam przybywa, nie sposób ich zawrócić na łodziach, i tam pomagają. I jest i pomoc psychologiczna, ale też ta humanitarna, typowa i każda inna, która jest potrzebna. I Polska Misja Medyczna, Redemptoris Missio, przywraca wzrok, leczy zaćmy, ponieważ tam w dość młodym wieku ludzie zapadają na tego typu choroby, przywracają w tej chwili wzrok. Ci ludzie z płaczem i ze łzami dziękują Polakom za tą pomoc. I Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jest niezwykle prężna i duża fundacja, i tam doposażymy zespół medyczny szybkiego reagowania i osiągnięcia pomocy, niesienia pomocy migrantom, ofiarom kryzysów humanitarnych poza granicami Polski. Tutaj, jeżeli taki zespół wspomożemy, również będziemy w rankingach WHO zdecydowanie szybować w górę, więc wiele rzeczy się dzieje. To tak bardzo telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o 2018 rok. W tej chwili 18 milionów, które przeznaczył pan premier, przekazujemy osobom najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym.
Ponieważ czas nas nieubłaganie goni, a ja jeszcze jedno szybkie pytanie. Premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z papieżem Franciszkiem poruszył także kwestię uchodźców. Czy my wiemy coś więcej? O czym biskup Rzymu z premierem Polski na ten temat rozmawiał? Jakie były konkluzje?
Jasne, przecież przekazujemy materiały do rozmów panu premierowi. Przygotowujemy również taki materiał. Przekazałam. Myślę, że właśnie o owej pomocy na miejscu. Oczywiście nie byłam tutaj świadkiem, ale...
Ale papież był zadowolony. Ale
to oczywiście. Ja myślę, że papież, przecież trzeba wiedzieć, że nasz papież Franciszek pochwalił program Caritas Polska, tak. Program Rodzina Rodzinie z okna papieskiego publicznie, a więc jak gdyby uznał, że nasza koncepcja pomocy tam na miejscu jest jak najbardziej odpowiednią i właściwą. Ja takie sygnały otrzymuję, ale również chcę powiedzieć wyraźnie, że organizacje pozarządowe polskie ostatnio na konferencji naukowej właśnie w kancelarii premiera, którą zorganizowaliśmy pod patronatem pana premiera, podały jasno i wyraźnie, że około 1600 zł miesięcznie kosztowałoby państwo polskie utrzymanie takiej rodziny tu w Polsce. Organizacje są w stanie utrzymać za tą kwotę dokładnie 3 rodziny uchodźców tam na miejscu, więc rachunek jest prosty.
Pani minister Beata Kempa była państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Życzymy słonecznego, dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.